Dobry wieczór, czytacze. Z tej strony Literacka Kawka, jak zawsze z Krakowa, z drobną zmianą. Mamy 2019 rok, 1 stycznia. Witam Was serdecznie w nowym roku, który mam nadzieję dla nas wszystkich będzie fantastyczny i zdecydowanie lepszy niż wszystkie poprzednie. Chociaż nie jestem ogromną optymistką i wiem, że życie lubi płatać figle, ale mam nadzieję, że ze wszystkim doskonale wszyscy sobie poradzimy i uporamy się z największymi nawet problemami, jeśli takowe nas czekają, czego oczywiście nie życzę. Nie będzie podsumowania, dlatego że nie jestem zwolenniczką podsumowań na blogach, chociaż bardzo je cenię i też sięgam do swoich znajomych po to, żeby zobaczyć, jak to u nich wygląda. Natomiast ja niestety nie potrafię tego robić. Mam wrażenie, że te osoby, które mnie czytają, czy które mnie słuchają, wiedzą, czym się fascynuje, co mnie kompletnie pochłania, co mnie cieszy. W związku z tym liczę na to, że po prostu trwacie gdzieś koło mnie albo szperacie, co napisałam kiedyś, i tych emocji naprawdę wystarczy. Nie musimy tego podkreślać. Chociaż na pewno są książki, które zdecydowanie bardziej mnie, nie wiem, ukołysały niż inne. Są książki, które były jakimś rodzajem rozczarowania, ale po co mówić o złych rzeczach? Mówmy o samych dobrych, mówmy o tym, że kolejny wspaniały rok przed nami, że możemy zacząć znowu na nowo, że możemy postawić sobie nowe wyzwania, nowe cele. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich zrealizujemy. Mówię też o sobie, bo zawsze później można się wycofać albo stwierdzić, że los był niesprzyjający. W końcu w usprawiedliwianiu samych siebie jesteśmy specjalistami, ale mam nadzieję, że uda się zrobić coś nowego, coś innego. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na bloga, który cały czas będzie dla mnie w jakiś sposób priorytetowy, bo od pisania się zaczęło i od pisania nie chcę uciekać i nie zamierzam z niego zrezygnować. I to tam jest epicentrum tych moich wielkich fascynacji, bo chyba najczęściej piszę o książkach, o których chcę po prostu napisać dobrze, żeby z takim jeszcze większym przytupem i jeszcze większym przekonaniem pokazać Wam, że warto. Czasami piszę o książkach, które bardzo mnie zbulwersowały, ale rzadko. Naprawdę lepiej jest mówić dobrze, zwyczajnie dobrze. Jestem na Instagramie i cały czas ten profil Literackiej Kawki działa, ale chyba nie jestem do końca w tym instagramowym klimacie i nie znajdziecie u mnie świeczek, nie znajdziecie u mnie dużej ilości parującej kawy i herbat. I nie mówię, że to złe, bo bardzo miło i przyjemnie się to ogląda. Po prostu niekoniecznie ja skupiam się na tej estetyce i też do końca chyba nie byłoby to mną. Poza tym ja po prostu nie potrafię robić takich zdjęć, więc zostawiam to osobom, które są w tym świetne i które robią takie domowe klimaciki bardzo sympatyczne i takie, że człowiek naprawdę marzy, żeby w takim otoczeniu czytać, więc odsyłam Was do tych wszystkich ludzi, a do siebie zapraszam po coś zupełnie innego, chyba po to, żeby zaznaczyć swoją działalność i po to, żeby pokazać Wam fajne okładki i po prostu być gdzieś koło Was w jeszcze jednym medium, bo to zawsze sprzyja rozmowom, zawsze sprzyja nowym znajomym, fajnym wiadomościom, czasem ciekawszym niż na innych forach czy w innych mediach. W związku z tym cały czas uważam, że Instagram nadal jest pozytywny. Poza tym na Facebooku funkcjonuje cały czas i myślę, że tam najwięcej się dzieje, bo ja też sama szukam tam informacji, podpatruję, co pokazują wydawnictwa, często stamtąd dowiaduję się o książkach, stamtąd dowiaduję się o nowościach czy o różnych wydarzeniach okołokulturowych, które mają miejsce. W związku z tym zapraszam Was tam serdecznie, ale cały czas mam nadzieję, że to moje gadanie będzie rosnąć w siłę i że będziecie w tym odkrywać dziką przyjemność, zupełnie tak samo jak ja, siedząc przy swoim kuchennym stole. I mam nadzieję, że będę Wam towarzyszyć w tej osławionej drodze do pracy, albo w przerwie w pracy, albo gdzie tylko będziecie mogli założyć słuchawki, albo włączyć sobie dla relaksu tą moją paplaninę, do czego Was ogromnie zachęcam oczywiście, bo jest to dla mnie przyjemność. Natomiast mam takie ciche marzenie, że przy tym moim stole i do tego mikrofonu będzie mówić jeszcze jakaś inna osoba w postaci gościa, który zgodzi się na to, żeby ze mną pokłapać o książkach, być może o swoich książkach. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Także bardzo mocno trzymajcie kciuki, żeby ktoś przełamał ten mój monolog mikrofonowy i żeby zrobiło się tu gęściej, radośniej i żeby powstał taki książkowy wielogłos. Natomiast, żeby tradycji stało się zadość, bo po to ja tutaj jestem i po to, mam nadzieję, włączacie ten podcast, pogadajmy o książkach. Będzie o książkach, o jednej książce i o komiksie, z którymi skończyłam 2018 rok i uważam to za fantastyczne zamknięcie, ponieważ były zupełnie inne, ale oba te literackie twory przyniosły mi bardzo dużo radości i bardzo dużo odkrywania. I to w wielu płaszczyznach, ponieważ zacznijmy od chronologicznie, od książki Władimira Sorokina Manaraga. Jest to powieść wydana przez wydawnictwo Agora i to jest fantastycznie opowiedziana i skonstruowana dystopia. 2037 rok, czyli nieodległa przyszłość, ale już bardzo mocno zmieniona. Zmieniona przez wojnę, z którą boryka się świat, która troszkę podarowała sytuacji kryzysowych krajom północnym, ale na pewno zostawiła jakieś spustoszenie w Europie, przynajmniej z tego, co możemy wyczytać między wierszami. Była tam mowa o zalewie islamu i o walkach z tym związanych, ale nie aż tak obszernie, żebym mogła Was wprowadzić w polityczną zawieruchę. Natomiast to, co jest clue całej opowieści, to świat bukengrilowania, ponieważ w świecie skonstruowanym przez Sorokina czytanie już nie oznacza czytania w naszym rozumieniu. Czytanie to grillowanie. A czytacze, jak zwykłam się z Wami witać na Facebooku, to bukengrillerzy, czyli osoby, którym zapolano, służą wielcy, czyli dzieła Dostojewskiego w przypadku Gezy, naszego bohatera, czyli Gezy Jasnodwórskiego. To jest mistrz kulinarny. I w jego przypadku polanami są dzieła literatury rosyjskiej. W związku z tym płonie Czechow, płonie Dostojewski, płonie Tołstoj, bez wyjątków, bez zmiłowania, bez jakiegokolwiek innego traktowania, po prostu płoną i dają ogień i podwaliny pod to, żeby doskonale smakował klientom jesiotr. Bo dlaczego nie? Ja próbuję namówić do czytania w dwojaki sposób tej książki, czyli albo bardzo dosłownie i zrobić sobie z tego świetną zabawę w klimacie SF. Mamy dystopię, mamy fajnie skonstruowany świat, pierwszoosobową narrację, mamy rozbudowany świat podziemia, ponieważ bukengrillerzy są wyjęci spod prawa, ponieważ to jest cały proceder związany z wywożeniem, kradzeniem z muzeów książek, przewożeniem przez listonoszy, ktoś to dostarcza, taki podziemny świat, który się wije w jakichś podejrzanych miejscach. Są specjalne służby, które mają przechwytywać i zamykać, ale oczywiście nasi dzielni bukengrillerzy wierzący w swoją misję mają ich w kieszeni, dostają gigantyczne honoraria za to, co robią. Oczywiście ich klientelą są możni nowego budującego się po zawierusze wojennej świata i to wszystko się kisi w swoim sosie. Dzięki naszemu bohaterowi odwiedzamy możnych zbudowanego przez Sorokina świata, wizytujemy ich rezydencje, jachty, gdzieś schowane w górach miejsca, troszkę tam jest nawet romantyzmu związanego z paleniem książek. Doskonała zabawa. Natomiast to, w czym Sorokin jest świetny, to w dawaniu pstryczka w środek nosa i odbicie się w tej dystopii naszego społeczeństwa i nie jest ono różowe. W zatrważająco dosadny i niemiły sposób opowiada o konsumpcjonizmie, o tym, że wszystko jest rodzajem sztancy, że uciekamy od pewnego rodzaju poszanowania tradycji, że ta kultura czytania umiera mimo wszystko, że idziemy ogromnie na łatwiznę, że ciężko nam jest pewne rzeczy zapamiętywać. Coś takiego jak encyklopedia, jak wiedza sama w sobie umiera. Tam jest taki bardzo mocno obrazujący element, którym są pchły. Pchły są połączone z funkcjonowaniem mózgu w sposób bezpośredni, dostarczają mu informacji, w jaki sposób potrafią go stymulować, dawać odpowiedzi na wszelkie pytania, łącznie z tym, że odpowiadają, jaki obraz znajduje się przed nami, dostarczają informacji o tym, czy w danym miejscu jest bezpiecznie, czy nie. Jest to przerażająca, naprawdę przerażająca wizja świata, gdzie jedyne, co zostaje drukowane, to pieniądze. Proszę bardzo, mamona się nie starzeje, mamona nie wychodzi z obiegu, wokół niej kręci się cały świat. Być może faktycznie nigdy nie umrze. Nie wiem, czy to jest przerażające dla Was, czy wręcz oczywiste, że musimy mieć jakąś walutę, którą targujemy i którą obracamy, ale myślę, że ta książka naprawdę da Wam do myślenia i zada Wam też bardzo trudne pytanie o tym, co jest realnie oryginalne, a czym jest kopia i czy na tą kopię tak naprawdę musimy zwracać tak ogromną uwagę. Czy nie powinniśmy w jakiś sposób hołdować pierwowzorom, hołdować ciężkiej pracy ludzkich rąk, warsztatowi? No ale to zostawiam dla Was. Na pewno będziecie się świetnie bawić, a jeśli będziecie chcieli szukać w tym drugiego dna, to będzie to bardzo ciekawa podróż w nas samych i troszkę bliższe przyjrzenie się społeczeństwu, w którym żyjemy i które tworzymy. Powtarzam, Władimir Sorokin, Manaraga, wspaniała powieść, która da do myślenia, wydawnictwo Agora. Polecam Wam serdecznie, a przy okazji tam jest kawał humoru i będziecie się śmiali głośno. Jeśli chodzi o drugą pozycję, jest to komiks Gipiego, włoskiego artysty, pod kompletnie enigmatycznym tytułem S. Być może na ten komiks, przyznaję się bez bicia, nie zwróciłabym uwagi, gdyby nie Timof, ponieważ to on wydawał tą książkę, wydawnictwo, ten komiks, wydawnictwo Timof Comics, który po prostu powiedział to. No i jest to w postaci S. To jest komiks, który zabierze Was w świat skomplikowanej relacji ojca i syna. Ale tak jak napisałam w recenzji, cały czas mam obawę, że coś jeszcze w tym komiksie jest, czego nie dostrzegłam. Jest to komiks, do którego będę wracać. Bo nawet w momencie pisania recenzji przeglądałam go jeszcze no na pewno kilka razy i kończąc pisać recenzję, miałam ochotę sięgnąć jeszcze raz do jakichś momentów, które nie dawały mi spokoju. Ogromnie porywający komiks. Niełatwy, wymagający ekstremalnego wręcz skupienia, napisany w formie pamiętnika, trochę w formie wspomnienia, trochę w formie takiego zawieszonego dialogu, cytowanego dialogu, przepięknie narysowany akwarelami, które momentami są rozbielone i takie wręcz optymistyczne, do masakrującej czerni, która zwiastuje jeden z epizodów, a w zasadzie wspomnienia, o których tutaj jest mowa, z 1943 roku, z czasów wojny. O tych zdarzeniach opowiada właśnie S, czyli ojciec naszego narratora. Z tymi wspomnieniami jest pewien problem, bo nie wiadomo, czy one są zmyślone, czy są prawdziwe. Na pewno bardzo uprawdopodobnione, nawet z naszej perspektywy, ale czy faktycznie tak było? Tym bardziej w tej intymnej relacji, którą chce nam pokazać syn, czyli nasz narrator. Nie mam bladego pojęcia. W trakcie komiksu dowiadujemy się, że sam autor nie ma pewności, ponieważ pojawiają się zbieżne opowieści związane z danym epizodem. Tutaj wszystko się miesza, są skoki chronologiczne, jest dzieciństwo, jest dorosłość, jest postawienie nieco w opozycji taty, który przeżył wojnę, który ma zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inny pogląd na życie i syna, który próbuje być może go zrozumieć przez te opowiedziane historie, próbuje inaczej zobaczyć ojca. Nie wiadomo, czy ta relacja jest ciepła, czy nie. Z jednej strony mamy wyjazd na wspólną wycieczkę, mamy wspólny wyjazd, mamy łódkę, mamy jakiś rodzaj rodzinnego, męskiego wypadu. Równocześnie mamy te potencjalne kłamstwa, równocześnie mamy jakieś niedopowiedzenia, zmieszane sytuacje, zmieszane czasy, zmieszane momenty. Co tak naprawdę autor chciał powiedzieć? Czy chciał stworzyć uniwersalną opowieść o męskiej przyjaźni, relacji ojca ze swoim synem? Czy chciał po prostu sam przypomnieć sobie swoje autobiograficzne elementy, realnie prześledzić sobie jego relacje z ojcem i wprowadzić czytelnika w ten stan? Bardzo ciężko jest mi powiedzieć. Czy być może chciał pokazać dwie strony wojny? Tam też można się dopatrywać takiego ludzkiego oblicza wojny, takiego elementu, w którym człowiek potrafi sobie pomóc, mimo tego, że stoi na dwóch biegunach, po dwóch stronach barykady. Czy to jest pewien rodzaj wybaczenia, czy to jest pewien rodzaj dobra, który każdy człowiek w sobie nosi? Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie, ale niektóre z kadrów przedstawionych w tym komiksie są tak porażające, tak wytrącające w ogóle emocjonalnie z równowagi, tak mocne w odbiorze, że nawet nie pokuszę się o to, żeby Wam opowiedzieć. Po prostu musicie to zobaczyć. Natomiast niezwykłą siłą tego komiksu, przejmującą i aż taką zakrawającą o doskonałość, a rzadko używam tego sformułowania, jest to, że pomimo tego, że mamy i obraz, i słowo, czyli dwa elementy, które mogą nam pozwolić zrozumieć historię, my dalej mamy wrażenie błądzenia w labiryncie, dalej mamy wrażenie, że coś nas ominęło, że czegoś nie dostrzegliśmy, że być może jest tam jeszcze jakaś poboczna opowieść, po którą powinniśmy sięgnąć, czy do której powinniśmy wrócić. Niesamowite komiksowe przeżycie. Serdecznie Wam polecam GPS, Team of Comics. Wow. Naprawdę. Aż się zagalopowałam, słuchajcie, bo to jest naprawdę fantastyczna praca. I jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem. I zostawiam Was, słuchajcie, do przemyślenia właśnie z tymi dwoma elementami, z tymi dwoma propozycjami. Mam nadzieję, że znajdziecie w nich coś dobrego i zaczniecie z nimi fantastycznie nowy rok. No i co? Do usłyszenia w takim razie.